www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Pukamy, stukamy, a Wojciecha Cejrowskiego ciągle po drugiej stronie oceanu nie mamy. Za chwilę pewno połączy się Wojciech Cejrowski, wejdzie ze swojego studia Dziki Zachód prosto z Arizony i usłyszymy jego jedwabisty głos.
Halo.
I już usłyszeliśmy. Dzień dobry. Już zacząłem chwalić twój jedwabisty głos.
Aha. Teraz jedwabisty?
No, cokolwiek by to nie znaczyło. To znaczy jest taki jedwabisty, no nie ma lepszego słowa na ten głos.
Nie wiem, ja to jak słyszę, że ktoś mówi, szczególnie przy dzieciach, słowo na Z, zaje, a nie jedwabisty, to ja zawsze proponuję wtedy, wie pan, jak już pan musi coś powiedzieć, niech pan powie, że coś jest jedwabiste. Przy dzieciach zawsze lepiej, więc jak mówisz o moim głosie coś takiego... To nie wiem, czy w tym samym kontekście mam to rozumieć.
Nie, bo ja tego kontekstu nie znałem. Przed wejściem do studia obserwowałem, jest jeden bardzo dzielny wojownik na Placu Zamkowym w Warszawie, różany wojownik. Bez względu na pogodę, bez względu na to, czy Plac Zamkowy jest pusty, czy pełny, bez względu na to, czy jest poranek, czy noc, ma przy sobie... czerwone róże, które chce sprzedać. Różany wojownik na Placu Zamkowym. To jest moja obserwacja sprzed chwili, a twoja?
Moja jest taka, że przed chwilą odebrałem fakturę w Polsce zakupiono dla mnie z okazji tej audycji. Mein Kampf, edycja krytyczna. I to w zasadzie dobrze, choć drogo, bo stówę kosztuje, 113 zł, taka książka. Dobrze, że się mogło wydrukować. To jest okropna książka, ale znamiona wolności słowa polegają na tym, że nie chronimy słów, które nikomu nie przeszkadzają i są jedwabiste i przyjemne, tylko wolność słowa polega na tym, i po to została wymyślona, że chronimy wypowiedzi, które nam się nie podobają. Dajemy prawo komuś do wypowiadania rzeczy, które są dla nas przykre. Na tym wolność słowa polega. Gdyby wszyscy mówili rzeczy jedwabiste, to nie ma żadnego powodu, żeby istniały przepisy o wolności słowa, bo nikomu by do głowy nie przyszło zakazywać czegokolwiek. No więc się ucieszyłem, że można było wreszcie w Polsce wydać tę okropną książkę i żeby przetestować, czy udało się wydać i czy to można kupić i tak dalej, to kazałem kupić przez internet, dostałem fakturę, a książka została odebrana z paczkomatu. Jeszcze jej w ręku nie miałem, nie wiem, czy będę chciał to w ogóle oglądać. Natomiast trochę jest niefajne to, że edycja krytyczna. Czyli, że nie można było wydać, aż takiej wolności nie ma. Było kilka prób podejmowanych po 89 roku, niektóre przez neofaszystów, że nie mamy aż takiej wolności, ja bym aż taką chciał, libertariańską, pełną wolność, żeby można po prostu było to wydać, albo zrobić reprint z niemieckiego, z oryginału i tak dalej, tylko trzeba było poszukać takiej sztuczki, że jakiś profesor napisał komentarz naukowy do tego dzieła Adolfa Hitlera i w związku z tym komentarzem trochę ta książka jest dodatkiem do komentarza, no bo on coś omawia, jakiś doktorat zrobił z tego tytułu, czy coś takiego, nie wiem, nie znam człowieka i w związku z tym trochę suplement do dzieła naukowego jest oryginał.
Ale jak kot siedzi w worku, to nie wiesz, czy jest czarny, czy biały, a na razie ta książka wyszła dopiero z paczkomatu, więc nie miałeś jej w dłoni.
No nie miałem, no ale zanim kupiłem, to się zapoznałem, a w internecie są obowiązki, żeby opisać szczegółowo, co to jest. No i zjawisko najpierw do mnie dotarło z prasy. Część prasy była oburzona, część po prostu tak zauważyła, że no proszę, coś takiego. Niektóre środowiska się ucieszyły z kolei, więc ja zauważyłem ten fakt, że jest to rzeczywiście wolność słowa, a z drugiej strony jest atak na wolność słowa na wszystkich możliwych frontach, więc to jest takie, że niby jest wolność słowa, ale... tak jak 100 lat temu komuniści, jeszcze przed rewolucją sowiecką, atakowali zestaw trzech rzeczy. Kościół, czy religia, jak to woli inaczej, kościół, ojczyznę i rodzinę. To są trzy rzeczy do likwidacji i jak się je zlikwiduje, to wtedy lewica panuje. I to we wszystkich systemach komunistycznych ulega likwidacji. Takich, czy takich, które dążą do komunizmu. Tak jak lewica amerykańska w tej chwili. Kościół likwidować. O, lockdown jest dobrą okazją, żeby kościół likwidować, zamknąć kościół, nie pozwolić chodzić poza normalnymi atakami na kościół. Ojczyznę zlikwidować, czyli zrobić jakąś Unię Europejską i już nie uczyć. To na początku, zaraz po wejściu do Unii Europejskiej się w Polsce działo. Nie uczyć o bitwie pod Grunwaldem tak jak kiedyś. Bo teraz jesteśmy razem z Niemcami w jednym organizmie państwowym. No to już nie ma zwycięzców i pokonanych, tylko to jakaś taka mała bójka w rodzinie. Nie spór cywilizacyjny dwóch potęg militarnych, tylko gdzieś tam, no, albo może spróbujmy w ogóle o tym nie uczyć, bo to jest niewygodny temat. A w Ameryce z kolei atak na ojczyznę, rozwalanie pomników, nazywanie wszystkich z Lincolnem na czele, który niewolników wyzwolił, rasistami, którzy posiadali niewolników, a jak nie posiadali, to na pewno chcieli mieć. No i atak na rodzinę, nie? Że możesz w każdej chwili płeć zmienić, albo że dzieci nie mogą chodzić do szkoły, to też jest atak na rodzinę.
Myślałem, dzieci że dodasz do tego szkoły. Własność.
Własność, no, mógłbym dodać. Ale to się jakoś mieści w rodzinie i w ojczyźnie. Bo rodzina to się składa z tego, że możesz zarobić na chleb. Atakiem na rodzinę jest na przykład lockdown, w którym zabrania się ludziom pracować. Ktoś ma jakiś warsztat i przypomina się sztuka Witkacego bodajże pod tytułem Szewcy. Tym szewcom zakazano pracy i oni siedzą przy butach, przy tych prawidłach wszystkich, przy tych kopytach, mają gwoździki, mają młotki, im się ręce rwą do pracy, a pracować nie wolno. To na takie ich cierpienie. I my teraz przeżywamy to samo. Ja lubię rano iść do pracy.
Nie wierzę.
Wiem, że to może być frajda. Lubię, tak. Lubię usiąść rano przy mojej robocie. Chociaż potem w ciągu dnia już ona jest ciężka, już bym chciał co innego porobić, albo żeby jej trochę mniej było, ale ogólnie lubię tę koncepcję. Facet rano wstaje, zarobić, narobić, porobić. Kiedy pracowałem fizycznie, wiele dziesiątków lat pracowałem fizycznie. I to do dzisiaj nie zniknęło w 100%. No z wiekiem trochę bardziej umysłowo pracuję niż fizycznie, ale kilkanaście lat jeździłem do Szwecji, 100 dni w roku, 1/3 roku mojego. To była ciężka robota fizyczna jako cieśla. W stadninie koni płoty stawiałem, czyściłem te stajnie, remontowałem drzwi dla koni w boksach i tak dalej. I lubiłem do tej roboty wstać rano. Lubiłem się zmęczyć. Tego się ludziom teraz zabrania. To jest atak na rodzinę, no bo chłop ma zarobić na chleb dla rodziny i w momencie, kiedy jest lockdown i mu pracować nie wolno, to jest atak na rodzinę. Tylko jak dziecka nie mogę do szkoły posłać, to jest atak na rodzinę, bo dziecko będzie głupie potem, rodzina będzie dysfunkcjonalna. To jest atak na rodzinę.
Tylko tyle, że nie lewica zaatakowała, a wirus.
Lewica. Lewica wymyśla, że sposobem na wirus jest likwidacja szkoły. Na razie mówią, że czasowa, ale to już trwa za długo, bo miało być 15 dni, miało być miesiąc, miało być 3 miesiące do lata, do wiosny, do czegoś. To się cały czas się przesuwa, ten patyczek z napisem meta, więc nie wiemy, ile to jeszcze potrwa. Pomysły takie, które ograniczają wolność, to są pomysły lewicowe, więc to lewica walczy za pomocą pandemii z rodziną, z ojczyzną i z kościołem. To lewica ma pomysł, żeby zamknąć kościoły. Prawica ma inny pomysł. Prawica ma pomysł taki, że sami oceniamy własne ryzyka. Decyzja o tym, czy się zaszczepić, czy nie i którą szczepionką jest rozmową między pacjentem a lekarzem, przy czym lekarz jest doradcą, a nie dyktatorem i ostatecznie decyduje pacjent. To jest rozmowa po prawej stronie. Po lewej stronie jest przymus, paszport. Jak się nie zaszczepisz, to do samolotu nie wejdziesz. Jak chcesz pojechać do Niemiec przez, że niby otwartą granicę swoim tirem, to ci zrobimy test. I dla wybrańców test obowiązuje 4 dni. Zrobiony jeszcze w domku za złotówki. A dla gorszych test obowiązuje tylko 2 dni. To są wszystko lewicowe ataki, tak jak 100 lat temu, tylko narzędzia, oprogramowanie się zmieniło. No, czyli... Ale to jest ta sama lewicowa rewolucja. Atak na Kościół, na ojczyznę i na rodzinę.
Ale to jest...
We wszystkich aspektach, z których Kościół, ojczyzna i rodzina się składają.
Bo to być może jest łatwo mówić, ale w momencie, kiedy zaczynasz rozmawiać z kimś, kto przeszedł COVID w tej ciężkiej wersji, który przez 3 dni walczył z życiem, który leżał w takim miejscu, gdzie ludzie umierają, wtedy właściwie łagodzisz trochę zdanie i myślisz sobie tak, no dobrze, ale gdyby rzeczywiście zaraziło się COVID-em dużo, dużo więcej ludzi i dużo, dużo więcej ludzi by umarło, to wtedy stawiasz znak zapytania i myślisz sobie, no dobrze, a może działania tych rządów, które mówią o lockdownie, są działaniami uczciwymi, dlatego że gdyby tak nie działały te rządy, to by zostały oskarżane, tak jak prezydent Brazylii, o to, że doprowadził do śmierci dziesiątków tysięcy, nie znam statystyk, ale wielu brazylijskich obywateli.
Tu widzę dwie rzeczy, więc najpierw na pierwszą odpowiem. Rozmowa z osobą, która ciężko przeszła, albo nawet z taką, której ktoś bliski zmarł na COVID. To jest rozmowa bez sensu, bo tamta osoba rozmawia pod wpływem osobistego przeżycia i emocji, a my próbujemy na zimno, naukowo analizować sytuację. Więc to nie jesteśmy dla siebie nawzajem partnerami do rozmowy, bo ja jestem zimny, on jest gorący. To jest, podam na przykładzie innym zupełnie, to jest tak jak z aborcją. Otóż nie można głosować w sprawie za czy przeciw w momencie, kiedy człowiek jest osobiście zainteresowany. Nam przed maturą z religii ksiądz powiedział, teraz jeszcze żaden z was nie spowodował ciąży, żadna z was nie jest we wczesnej ciąży, jest to dla was temat teoretyczny i teraz o tym porozmawiajmy, jak wypracujecie swoje własne zdanie w tej sprawie, teraz na sucho, kiedy was to osobiście nie dotyczy, to potem pamiętajcie to własne zdanie i własne argumenty, gdyby się komuś przydarzył osobisty przypadek taki, kiedy stajesz przed tym wyborem właśnie, zrobić czy nie zrobić. Musisz wypracować pogląd w sprawie na sucho, jak nie jesteś chory na COVID. Wtedy masz czysty ogląd sytuacji. A kiedy już masz, działasz pod wpływem afektu, zbrodnia w afekcie jest rozpoznana w prawie, inaczej się ocenia zbrodnię w afekcie i morderstwo na zimno zrobione. Tego typu wybory, rządowe wybory, czy lockdown, czy szczepionka, czy przymus, czy dobrowolność, trzeba robić na zimno, a nie pod wpływem afektu. Umarła mi babcia na COVID, widziałem konającą na COVID, no to jestem absolutnie nieobiektywny w sprawach COVID-u.
Ale to weźmy, wojenną.
Oczekujemy obiektywizmu.
To weźmy inną przenośnię, czy inną analogię. Nie każda kula zabija, ale to nie oznacza, że jak jest wojna, masz się nie chronić przed kulami.
Tak, tylko uwaga. Każdy ma się chronić po swojemu, ja uważam, jeżeli rozmawiamy o chińskiej zarazie, a nie przymusowa ochrona. Zastosowano areszt domowy wobec osób zdrowych. Lockdown na tym polega. Bierze się pod uwagę wyłącznie jeden czynnik chorobowy. Nie bierze się pod uwagę innych skutków chińskiej zarazy. Skutków wyłącznie lekarzy słuchamy, a skutki społeczne, jakie są skutki gospodarcze, jakie są skutki w braku edukacji, jakie są skutki w rodzinach, kiedy rodzina zamknięta w M4, nieprzewidziane M4 było na siedzenie bez przerwy przez 2 miesiące, bez wychodzenia nawet na podwórko. Nie mamy już tam co robić, więc są pewne straty w rodzinach, które zaczynają się żreć, są pewne straty w samobójstwach, są straty we wzrastającym alkoholizmie. Nie bierzemy innych czynników społecznych pod uwagę, tylko posadziliśmy lekarza za sterami państwa całego i on wyłącznie w kategoriach medycznych rozważa tę sprawę. Nie, społeczeństwo się składa też z innych kategorii. Więc ja nie chcę, żeby mi ktoś mówił, w jaki sposób ja mam się chronić przed kulą. On mi może doradzić, że dobrym zabezpieczeniem przed kulą jest maseczka, 2 maseczki, 3 maseczki, przyłbica. On mi może doradzić, ale decyzje w sprawie własnego życia, czy mnie kula trafi, czy nie, to ja chcę podejmować osobiście. i lekarz jest tylko doradcą, a nie dyktatorem. To jest mowa wolnościowca i prawicy, a mowa lewicy jest taka, wy jesteście głupi, my was zarządzimy.
Tylko tyle, że zdania są podzielone. Nie wiem, czy pamiętasz te pierwsze obrazki, jak brakowało miejsc w szpitalach włoskich, jak pokazywano te trumny, jak pokazywano i mówiono o tym, ile osób...
Fałszywe nie może, trumny dodajmy, stare ile, zdjęcia trumien.
Ile osób nie może skorzystać z wizyty u lekarza, to była zgoda. Właściwie można powiedzieć, że w Polsce i pewno w Europie była zgoda na lockdown. Wszyscy grzecznie siedzieli w domach, odkażali ręce i bali się wyjść i popatrzeć w oczy sąsiadowi.
Tak, ale ja sam pisałem u mnie zostań w domu, promowałem te akcje, bo za mało wtedy wiedzieliśmy. Nie było wiadomo, co i jak. Bo Chińczycy do dzisiaj ukrywają. Wtedy ukrywali i do dzisiaj ukrywają. Dane medyczne dotyczące pacjenta zerowego na przykład. Bardzo istotne z punktu widzenia naukowego. Pacjent zerowy. Nie dopuszczają do badań. Nie ujawnili sekwencji wirusa. Chińczycy do dzisiaj nie podzielili się ze światem. Świat musiał się borykać sam z sekwencją wirusa. W związku z tym wtedy to było działanie wszystkich nas w afekcie i człowiek w afekcie, w zdenerwowaniu wykonuje ruchy nerwowe. Po jakimś czasie się uspokoi i ocenia sytuację na nowo. Zrobiliśmy lockdown, bo tak nam się wtedy w nerwach wydawało, że no, siedzimy w domu. Jak już porównujemy państwa po lockdownie i bez lockdownu, porównujemy własny kraj, po każdym lockdownie jest wzrost, a nie spadek zachorowań, no to możemy zdecydować, że to był nieroztropny ruch. Na podstawie zdenerwowanej sytuacji i braku danych podjęliśmy ten krok wtedy, żeby zrobić lockdown i wtedy wszystkim się wydawał rozsądnym rozwiązaniem. Ale dzisiaj wiemy, że to jest rozwiązanie niedobre. Znaleźliśmy stare książki dotyczące innych epidemii w historii świata i wszędzie one pokazują, że lockdown jest niedobry. Zamykanie miasta, kiedy masz tyfus w tym mieście, jest koncepcją głupią dla tego miasta. Bo się kisisz w tyfusie.
Ale dobre dla sąsiednich miast.
No, może i dobre dla sąsiednich miast, ale społeczeństwo mamy dzisiaj takie, że nie mamy warowni. Więc nie istnieje już coś, na czym ma polegać lockdown, że izolujemy cały kraj? Tak, to byłoby rozwiązanie dobre, ale Chińczycy, i tu wróćmy do początku, izolowali własne miasta, odcięli Wuhan od całej reszty Chin, natomiast wysyłali loty z Wuhan do Mediolanu i do innych miast włoskich z zakażonymi ludźmi. I teraz, jak już się wszyscy uspokoiliśmy trochę, zżyliśmy się z chińską zarazą, wiemy jak działa, już nie jesteśmy wszyscy w trybie panicznym, tylko raczej w trybie dyskusji o tym, dobra, to co robimy dalej, ale tryb paniczny już u nikogo nie istnieje. Politycy bez maski chodzą, se na wakacje se jeżdżą i tak dalej, więc nawet oni, którzy podobno mają najwięcej danych zebranych, nie są w trybie panicznym. To teraz powinniśmy dojść do takiej refleksji, żeby społeczność międzynarodowa rozliczyła Chińczyków za to, co oni zrobili światu. Kłamali razem z Organizacją Zdrowia na samym początku, że się nie przenosi z człowieka na człowieka, ze zwierzęcia na człowieka. Kłamali od początku i do tej pory kłamią. Nie udzielili pomocy światu takiej, że zamykamy Wuhan i nie wysyłamy samolotów. Sobie udzielili tej pomocy, o której mówisz. Średniowieczne miasto odcięte całe w komunistycznym kraju, z Wuhan nikt nie wyjedzie, ale samoloty do Mediolanu se mogą latać. Zarazili resztę świata. No to trzeba Chińczyków, społeczność międzynarodowa powinna Chińczyków rozliczyć.
Daleko,
na przykład
daleko.
Poprzez to, że zerujemy wszystkie długi, które wszystkie państwa świata mają wobec Chin. Gdziekolwiek był choćby jeden przypadek COVID-u, to państwo już nie płaci Chińczykom żadnych długów. Trzeba im zacisnąć pętlę na szyi, zanim oni zacisną nam swoją pętlę.
To nie jest dla ciebie dobra wiadomość, ale nie tylko dobre wiadomości przyjmuje Wojciech Cejrowski. Jest w przeciwnym kierunku, wędrujemy w kierunku bardzo ścisłej współpracy z Chinami, tak przynajmniej deklarują politycy w Europie.
No wiem, Polsat powiedział 1 marca, że polski prezydent chce, aby do Polski trafiła chińska szczepionka i rozmawiał z prezydentem Chin. W tłumaczeniu na polski rozmawiał z dyktatorem, który prowadzi obozy koncentracyjne i chce kupić szczepionkę od bandytów, którzy spowodowali śmierć ponad 45 tysięcy Polaków. To jest oficjalna liczba, którą posługuje się pan prezydent, 45 tysięcy Polaków. 1 marca taką się posługiwał. No więc to jest skandal. Jak można od faceta, który prowadzi obozy koncentracyjne, cokolwiek kupować? I od faceta, który nas zaraził poprzez świadome kłamstwa i świadome działania, dopuścił do tego, że wydostała się ta epidemia z Chin. Od takiego gościa chcemy kupować szczepionkę teraz? No w życiu, no. No po prostu nie. Nie, on wtedy kłamał, to i teraz kłamie w tej szczepionce. To jest niewiarygodny partner handlowy. Jak ktoś ma taką przeszłość, że kłamał, że broił, źle nas traktował w przeszłości, to nie kontynuujemy biznesu z kimś takim. Już na poziomie nawet kupowania chleba, jak piekarz jest okropny, poprzednio w tym chlebie skarpetkę znalazłem, no albo chleb był trujący, to nie chodzę do niego po kolejne chleby, tylko odcinam kontakty, a nie buduję.
A ja tak, wrócę.
Wiem, że świat zmienia w przeciwnym kierunku niż ja bym chciał, a to jest kierunek nieroztropny.
To ja jeszcze na chwilę wrócę do tej Mein Kampf, bo drukowanie tej książki nie jest w moim przekonaniu świadectwem jakiejkolwiek wolności słowa, tylko świadectwem tego, że już teraz jako dokument historyczny można opublikować, żeby ktoś, kto chce przeczytać i zobaczyć, co było źródłem wielkich zbrodni, żeby mógł do tego zajrzeć i żeby mógł potem sobie pomyśleć o tym, czego nie należy pisać, czego nie należy mówić i w jakim kierunku nie należy sterować świadomością ludzi.
No ale to te same argumenty można by podnosić po 89 roku, kiedy były podejmowane pierwsze próby drukowania i książka została nawet kiedyś wydrukowana i wycofana z dystrybucji w Polsce, na przemiał poszła. I co wtedy tych argumentów nie było, że to jest dokument historyczny? W 89 roku nie był historyczny, teraz jest powrót do nazizmu. W Niemczech, w Holandii, w różnych miejscach świata. Teraz jest powrót, fascynacja. Właśnie dlatego, że wytarły się pewne wspomnienia, wymarli ludzie, którzy osobiście na własnych plecach pasiaki nosili w obozach koncentracyjnych oraz istnieje polityka historyczna Niemiec, Rosji, Izraela, która zmienia opis historii, to teraz moim zdaniem ta książka jest groźniejsza niż była w 89. W 89 to jeszcze, czy 90 i 91 to jeszcze więcej wiedzieliśmy i mieliśmy własnych krewnych czy dziadków, którzy potrafiliby wytłumaczyć, co to za świństwo jest. A dzisiaj?
No to w takim
fascynujący
razie
sukces gospodarczy Niemiec w latach 30. demokratycznie wybrany dyktator. Później, no ale Niemcy takiego wybrali, czego się czepiacie?
Dobrze w takim razie opatrzyć to krytycznym komentarzem, ale to już nie o Mein Kampf, porozmawiajmy, tylko posłuchajmy jakieś piosenki.
A na bugi mnie wzięło, bo jestem ogólnie w złym humorze, jak patrzę na granicę z Meksykiem i jak patrzę w drugą stronę, na północy, na Alasce było spotkanie USA, Chiny, już tej nowej
tak. Najpierw bugi,
Bidena,
a potem
imię bugi mnie po prostu, w związku z tym już chciałem wytrzeć jakoś z mózgu te złe wiadomości i przynajmniej niech muzyka w dzisiejszej audycji będzie rozkoszna.
Studio Dziki Zachód.
I byśmy rozpoczęli może od tej Alaski, bo rzeczywiście taką notatkę prasową przeczytałem, że sekretarz stanu amerykański najpierw był w Japonii, potem w Korei Południowej, a potem po drodze spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Chin i to po drodze to właśnie było na Alasce.
No bo jak się lata i się wierzy w globus, to tam najkrótsza trasa czasami przez biegun prowadzi między jednym a drugim.
Ale
jak patrzymy na mapę rozłożoną płaską.
Do Pekinu. A po drodze było, wszystkim było po drodze.
No po drodze do domu, no. Poza tym sekretarz stanu USA, latając samolotem służbowym, stara się wybrać taką trasę, żeby jak najdłużej przebywać nad terytorium amerykańskim. Czyli jeżeli jest na skróty na Alaskę polecieć najbliżej z Seulu, to się leci na Alaskę i potem już reszta podróży nad bezpiecznym terytorium USA, gdzie mogą koło nas lecieć F-16 i nas pilnować. To na tym to polega.
No i co? I co na tej Alasce?
Trasą. No na Alasce na okropne spotkanie. Poprzednia ekipa postawiła się Chinom i włączyli taryfy celne wysokie i Chińczycy nie ośmieliliby się nigdy ani pokrzykiwać, ani pouczać amerykańskiego sekretarza stanu, czyli ministra spraw zagranicznych, o prezydencie nie mówiąc, gdy tymczasem Chińczyk atakuje i bada, kto jest miękki. Jak widzi miękkiego, to przykłada palec tak głęboko, aż mu się przebije do wątroby. I takie rampady były w czasie tego spotkania, że po jednej stronie siedział jak łuczniak, w dodatku w masce, nie wiem po co, sekretarz stanu. Odstęp między nimi był wielki, mogli sobie też szybę postawić i tak dalej, więc te maski w dyplomacji kompletnie niedobre, bo zasłaniają wyraz twarzy. No i siedział jak uczniak. Pompeo poprzedni za Trumpa by po prostu wstał, wziął za pludry swojego partnera, nazwijmy to, czyli tego ministra spraw zagranicznych Komunistycznej Partii Chin, wyprowadziłby go na korytarz i by mu parę rzeczy powiedział do ucha poza kamerami i by się skończyło. Natomiast tam ten obecny od Bidena siedział, kiwał głową, grzecznie słuchał i na ataki chińskie jakie obozy koncentracyjne u nas, a u was to jest rasizm. I to w całym kraju ogromny jest rasizm i macie kłopoty. Zamiast coś odpalić, to kiwał grzecznie głową, mówił, no tak, no mamy pewne kłopoty z rasizmem. No. I cała ta rozmowa się odbywała w takim trybie, że ci Chińczycy zaskoczeni brakiem reakcji atakowali coraz bardziej i coraz mocniej, no bo skoro ten drugi ulega, tak jak w judo czy w boksie, no to się prze, aż nokaut będzie i odbył się nokaut. Amerykanie nic nie załatwili, tylko usłyszeli bardzo dużo brzydkich słów. I to nas prowadzi do takiego myślenia, co się dzieje z Ameryką i ogólnie z układem sił na świecie, bo jest wyobrażalną sytuacja, w której Ameryka przestanie być jakimkolwiek liderem i mocarstwem. W ciągu kilku lat to się może zdarzyć. Jak mi kto nie wierzy, to niech sięgnie okiem do historii. 100 lat temu istniało coś takiego jak Imperium Brytyjskie. I flota brytyjska, najsilniejsza na kuli ziemskiej, na całym świecie i gospodarczo to była potęga. A dzisiaj nie ma Imperium Brytyjskiego. Skończyło się. I Stany Zjednoczone, jak dzisiaj prowadzi się gry wojenne, czyli takie teoretyczne starcia na komputerach czy na papierku, gdzie się symuluje, a co by było gdyby? A co by było, gdyby Chiny zaatakowały Tajwan, który uznają za swoje terytorium, a tam są bazy amerykańskie i Ameryka uznaje, że Tajwan ma być wolny. No to co wtedy? No i się symuluje grę wojenną. I wychodzi w każdej takiej grze wojennej, one są toczone od wielu lat, za Obamy były i one się ujawniają po jakimś czasie. Te, które były za Obamy, możemy teraz oglądać sobie normalnie w sieci, znaleźć, pokazują nam to, bo się zmieniła sytuacja wojskowa. Okazuje się, że Chińczycy mają teraz najsilniejszą flotę na całej kuli ziemskiej, najbardziej liczebną. Jeśli chodzi o wyposażenie w rakiety, takie, które lecą z prędkością ponaddźwiękową razy 5. Bardzo szybko się przemieszczają te rakietki ich, wystrzeliwane mogą być z okrętów i bardzo dobrze manewrują, bo taka rakieta jak szybko leci, to niekoniecznie potrafi dobrze skręcać. A oni mają już takie rakiety, które lecą bardzo szybko i potrafią skręcać w powietrzu, można zmienić decyzję. Wypuszczamy na Seul, a w ostatniej chwili pyk i rozwalamy amerykański okręt. We wszystkich grach wojennych w tej chwili Stany Zjednoczone przegrywają z Chinami, gdyby doszło do światowego konfliktu i gdyby Ameryka powiedziała, dobra, zaatakowaliście Tajwan, to my bronimy naszych baz na Tajwanie. No i amerykańska armia jest słabsza od chińskiej, amerykańska dyplomacja jest słabsza od chińskiej, a amerykańska gospodarka w tej chwili jest słabsza od chińskiej i w związku z tym należy przewidzieć taką sytuację, że za niewiele lat nie będzie już tego mocarstwa, które dla nas jest dzisiaj oczywiste. Stany Zjednoczone, dla nas oczywiste, nasz obrońca i tak dalej, i NATO, i tu nas wesprą, i kawałek wolnego świata, jest dokąd uciekać, i no przecież zawsze będzie Ameryka. Wielka Brytania wciąż jest, ale nie ma już Imperium Brytyjskiego.
No to wróćmy, do poprzedniego akapitu, czy fragmentu naszej rozmowy, żeby powiedziałeś, jak świat powinien na wirus z Wuhan zareagować, co powinien powiedzieć, jaka powinna być odpowiedź. Nie kupujemy, nie płacimy długów, nie wiem, zrywamy rozmaite więzi handlowe z Pekinem. To masz już odpowiedź, skoro chińska armia jest silniejsza od amerykańskiej, to do kogo ma się uśmiechać przewodnicząca Unii Europejskiej?
Nie, nie, bo patrzysz na świat bez zauważania, jakie są cele. Celem Chińczyków nie jest wojna. Gdyby nastąpiła wojna, to Chińczycy by ją w obecnej sytuacji wygrali. Natomiast ich celem jest panowanie nad światem i zostanie pierwszym mocarstwem na kuli ziemskiej, a nie wojna. Wojna by im tego nie dała. Wojna oznacza, że po wojnie musisz zastosować jakieś siły okupacyjne, musisz kupę pieniędzy wydać po wojnie, żeby zachować to, co w czasie wojny wygrałeś, zdobyłeś. No, Rosja sowiecka się rozciągnęła, pożarła pewne kraje po II wojnie światowej, wypompowywała z tych krajów różne rzeczy, to przez jakiś czas działa. Chińczycy myślą w kategoriach takich, że chcą handlowo i politycznie panować nad światem, a nie, że chcą zrobić wojnę. I Chińczykom trzeba się postawić. Chińczyk to rozumie. Trump im się postawił, wprowadził na wojnę gospodarczą, rozpoczął z nimi. I wtedy Chińczycy zaczęli się cofać, jak poczuli po kieszeni uderzenie. Nadal mogliby zwyciężyć militarnie, ale to oznacza, że musimy wydać kupę forsy na wojnę i kupę forsy na powojnie oraz nie wszystko jest przewidywalne. Bo wojna ma to do siebie, że owszem, wiemy, że ją wygramy, ale jeszcze nie wiemy, no, mając to, co mają Chińczycy, największa armia świata, okrętów mają więcej niż Amerykanie i reszta świata razem wzięta, i rakietki mają dobre, bo pokradli technologię i umieją je skopiować i wszystko dobrze. I mają wojsko karne, a nie jakieś panie w wojsku amerykańskim po zmianie płci, które nie wiedzą, po co tam są, prawdopodobnie po to, żeby darmową służbę zdrowia uzyskać. No oni mają wojaków, którzy pójdą na bagnety nawet. No tylko jaki będzie rezultat po wojnie, co będzie zniszczone w trakcie wojny, to tego dzisiaj jeszcze nie wiemy. Chińczykom na tym kompletnie nie zależy, żeby dostać kilka bomb w swoje centra przemysłowe. Oni chcą pokonać świat gospodarczo i trzeba w związku z tym wejść w wojnę gospodarczą z nimi. Chcecie zachować jakąś część handlu? To musicie się z nami dogadać. Tak powiedział Trump. Jakąś część handlu. Wygonię was z różnych miejsc w Ameryce, bo mi się to nie podoba i nie opłaca. Wprowadzę taryfy celne. I co za to chcę? Chcę, żebyście amerykańskie towary na swój rynek wpuszczali bez cła, czego wcześniej nie było. Trumpowi się udała konfrontacja z Chinami, tylko nie może jej teraz kontynuować, bo go odsunięto od władzy.
Udała mu się na tyle, że teraz gra w golfa na Florydzie.
Ale nie, nie, nie. Jeszcze tworzy, to państwu powiem, otwiera własną platformę, za 2-3 miesiące ją zobaczymy, Platformę Wolności, po tym jak Twitter, YouTube'a i Google włączyły światową cenzurę, to Trump poszedł w kierunku uruchomienia alternatywy, gdzie cenzury nie będzie. Więc nie tylko gra w golfa, ale coś tam spiskuje jeszcze. Ale jeszcze za swojej kadencji uruchomił coś, czego na szczęście Biden nie ma zamiaru likwidować. Otóż stworzył nową koalicję. Indie plus Australia plus Japonia plus Stany Zjednoczone. Cztery potężne organizmy gospodarcze, którym przeszkadzają Chiny. Jak państwo na mapę popatrzą, te cztery wymienione byty, one otaczają Chiny. Indie gospodarczo są w stanie konkurować z Chinami bardzo szybko, bo mają taką samą tanią siłę roboczą, taką samą populację. Są w stanie te wszystkie produkty, które dzisiaj Chińczyk wytwarza, są w stanie robić Hindusi. Im zależy na przejęciu chińskich rynków, czyli na stłumieniu tej gospodarki chińskiej i dominacji, hegemonii chińskiej. We wszystkie tam lampa, mydło, wszystko, wiertarka, to wszystko Hindus jest w stanie wyprodukować i na to patrzą Hindusi, a jednocześnie mają zagrożenie z Chinami. Na początku pandemii chińskie czołgi wjechały i zaczęły strzelać w Indiach. I wtedy Hindusi się obudzili i powiedzieli, no hola. Wzmocnił się bardzo wtedy sojusz tych czterech, o których mówię. Japonia w naturalny sposób zagrożona przez Chińczyków, Australia to samo. No i ten sojusz się umocnił w pandemii. Te cztery kraje są zorientowane na stłumienie Chin i bardzo dobrze, niech to działa. Niech Biden tego przynajmniej nie zepsuje.
I ciąg dalszy naszej rozmowy już z bohaterem, czyli prezydentem Stanów Zjednoczonych, nastąpi po kolejnej piosence.
A proszę, bugi w butach tym razem. To u mnie dziwne, ale w butach takie z przytupem bugi.
Studio Dziki Zachód.
Powiedziałeś o tej słabości dyplomacji amerykańskiej, ale przecież siłę pokazał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w czasie wywiadu dla ABC, kiedy powiedział: Putin to morderca, jeszcze nas popamięta.
Tak, to nikt tego nie zauważył, że on to powiedział, a Putin mu wysłał życzenia dobrego zdrowia, kiedy do internetu trafiła scena, jak Biden się wywala na schodach, bo próbuje podbiegać, już jest stary. To jest kolejne kłamstwo. Ktoś jest stary, ledwo łazi, co widać, bo jak Biden wychodzi z Białego Domu do śmigłowca, no to powłóczy nogami i taki jest pochylony lekko. No widać, że stary dziadek idzie. Natomiast czasami chce tak podbiec kilka kroków, żeby pokazać, że pełen wigoru. Więc na co dzień chodzi ledwo. Ja od czasu do czasu zaciśnie zęby i próbuję chodzić lepiej. No i biegał po schodach samolotu. Państwo to widzieli nawet w wiadomości w Polsce. Podawały któreś, pokazywały tę scenę. Trzy razy się gruchnął i natychmiast mu Putin tweetem wysłał życzenia dobrego zdrowia, żebyś się, chłopie, utrzymał jak najdłużej, bo jesteś taki słaby, że cię bardzo lubimy. I możesz mnie wyzywać od morderców, bo mnie interesuje, co mi zrobisz, a nie jak mnie nazwiesz. To taki mój komentarz na ten temat. Natomiast jest kryzys na granicy, to jest likwidacja państwa. Kościół zlikwidować, rodzinę, nie tylko Teksas. Ja obserwowałem w Arizonie Cochise County, ulubione moje, to jest prawy dolny róg Arizony, tam jest najfajniej, to jest taka kowbojska prowincja, że już w bardziej kowbojskiej prowincji i pustkowia jednocześnie nie znalazłem nigdzie w Ameryce, nawet w tych opustoszałych Montanach u góry tam i tak dalej. No przepiękne miejsce. I tam stawiano mur i Biden jednym podpisem zatrzymał konstrukcję muru na granicy z Meksykiem. Muru, który już dosyć dobrze działał w połączeniu z umową z prezydentem Meksyku, że jak ktoś chce azylu w Ameryce, bardzo proszę, ale musi czekać na polu namiotowym po stronie Meksyku na rozpatrzenie swojego wniosku. I prezydent Meksyku się na to zgodził. Dlaczego się na to zgodził? Przecież mógłby tych ludzi, tak jak Fidel Castro, wyrzucać do Ameryki, mieć ich z głowy. Otóż prezydent Meksyku dostrzega fakt, że każda osoba, która przekracza granicę ze Stanami Zjednoczonymi nielegalnie, to jest 2, 3, 5, 6 tysięcy dolarów wpłaconych do mafii. Tych mafii jest kilka i prezydent Meksyku ma z nimi kłopot. Meksyk nie panuje nad swoimi północnymi terytoriami. Monterrey kontrolują, to jest centrum przemysłowe, natomiast te wszystkie pustynie tam u góry, gdzie jest przemyt narkotyków, jeżdżą, normalnie po ulicach jeżdżą opancerzone wozy z chińskimi bazukami przypiętymi do dachu. Nie wymyślam, państwo mogą sobie to w internecie zobaczyć, czy meksykańskim, czy amerykańskim, czy jakimkolwiek innym. Finansowane są te mafie przez Chińczyków. I mafia pobiera opłatę od każdej osoby, nawet jak osoba prywatnie spacerem idzie, to i tak musi mafii zapłacić co najmniej 2000 dolarów, a równa stawka to jest szósteczkę, 6000 dolarów. To jest pół miliarda dolarów budżecik taki dla nielegalnej organizacji. I dopuszczenie do sytuacji, w której tysiące ludzi przechodzą przez granicę, finansując mafię, no to jest zbrodnia na dwóch krajach, co najmniej na Meksyku i na Stanach Zjednoczonych. I Meksyk się zorientował dosyć szybko. No nie chcemy, żeby w siłę militarną rosła mafia. Za przemycenie Chińczyka jest już 35 tysięcy dolarów. Przemycani są przez granicę syryjscy terroryści do Stanów Zjednoczonych. Bardzo niebezpieczna sytuacja. I w tym hrabstwie Kocis był budowany mur na granicy i w tym murze były dziury. One miały być domknięte w ciągu pierwszych miesięcy urzędowania Trumpa na drugiej kadencji. To cygl budowlany. Wszystkie materiały są już kupione i leżą na granicy na stosach. Firmy, które to miały dokończyć, zostały już zapłacone. Nie można im nie zapłacić, nawet jak rząd amerykański zdecyduje, tak jak zdecydował Biden, nie kończymy tej roboty. Więc Biden jednym podpisem po prostu odwrócił o 180 stopni wszystko, co Trump zarządził na granicy roztropnego. Nawet nie rozważał, czy to roztropne, czy nieroztropne, po prostu skasować, zatrzymać i tak dalej. Więc firmy mają zapłacone, pieniądze zmarnowane. Materiały budowlane leżą, można by je zamontować, bo jest zapłacone wszystko, ale się ich nie montuje, a te dziury w płocie z powodów konstrukcyjnych były zostawione, no bo jak budujemy mur, to chcemy mieć do niego dostęp z obu stron. Więc co jakiś czas w tym murze jest mała przerwa, żeby ciężarówki mogły przejechać na drugą stronę i kontynuować budowę. On jest trochę w głębi terytorium Stanów Zjednoczonych, nie na samej granicy jak żyletka, tylko granica jest tam kilkanaście kroków dalej. Natomiast Stany Zjednoczone mają do własnego muru dostęp z obu stron. No i mafia sobie korzysta z tych dziur. Puszczają 2000 ludzi przez jedną z dziur po to, żeby dwie ciężarówki z narkotykami przejechały inną dziurą 80 mil dalej stąd, w momencie, kiedy cała służba graniczna będzie obsługiwała te 2000 piechurów, których puszczamy i zarabiamy na nich. Mafia ich puszcza tutaj, a swoich ludzi z narkotykami puszcza inną furteczką. To wszystko można by w miesiąc domknąć na granicy. Nie robią tego. Nie założyli kamer, które czekają w skrzynkach. Można je było założyć. Nie uruchomili dronów. Nie uruchomili dróg dojazdowych. Brakuje kilku wiaduktów, żeby szybko wojsko mogło pojechać na granicę w momencie, kiedy przez kamerę widzimy, że mafia przyjechała do jakiegoś fragmentu muru. Ten mur jest z metalu. To jest płot z takich grubych bali metalowych. Na wielu odcinkach tak jest zbudowany. I tam podjeżdża mafia od strony meksykańskiej z palnikiem acetylenowo-tlenowym i obcina te rury w taki sposób, że może je wyjąć, ktoś może przejść, a potem wstawiają te rury i z daleka nie widać. Robią sobie przejścia własne, bo nikt tego nie pilnuje, bo Biden zdjął wszystkich z granicy. No, tragiczna sytuacja. Ludzie mają rancza przylegające do granicy, boją się tam mieszkać. Cochise County, doskonały teren, lubię tam być, po kowbojsku, poszwendać się po pustyni można, cudowne miejsce i w tej chwili to jest strefa wojenna. Ludzie w domach mieszkają pod bronią, małe dzieci są nauczone jak strzelać z karabinów maszynowych w razie coś. 9-latków się uczy na ranczach, jak strzelać z broni maszynowej, którą tatuś kupił, i skrzynki nabojów, nie pudełka nabojów, tylko skrzynki nabojów ludzie kupują. Przez internet można kupić w Ameryce skrzynki nabojów, wyślę Państwu linka, jakby ktoś chciał kupić na przykład i z dostawą do domu. No i obywatele amerykańscy mieszkający w pasie przygranicznym mówią, Amerykana nas zostawiła. Ja się czuję, jestem obywatelem amerykańskim, płacę podatki, nikt mnie tu nie chroni. Zostawili nas na pastwę losu. W konfrontacji z najgroźniejszą mafią na świecie, która ma takie finansowanie teraz ze wszystkich stron, że stać ich na wszystko, mafiozów.
Studio Dziki Zachód.
Tak, to tutaj niestety nazwa pasuje i nie jest przekąsem, tylko pasuje w 100% bez cudzysłowu. Zagram krótką piosenkę może, a potem przejdziemy do pieniędzy. Johnny Cash minutkę będzie śpiewał, proszę pana, może półtorej, o tym jak Luther na pianinku zaczął grać boogie po tym jak se kropnął troszkę woodzi.
Studio Dziki Zachód.
Ale zanim o pieniądzach, tylko jedno ustalenie. Nie masz więcej sympatii do Putina niż do Bidena?
Nie mam więcej sympatii do Putina niż do Bidena, nie. Oceniam ich obu na zimę. Oceniam fakty.
Dobrze, to teraz jeszcze jedna sprawa. Tunel pod Świną, dostaliśmy list.
Tak, mam go tutaj.
Dostaliśmy
to list też o pieniądzach, więc naszykowałem sobie, tak.
List od
cytuj
słuchaczy.
List, jak chcesz.
Konieczna jest budowa tunelu pod Świną, dlatego że most musiałby być wyłączony przez ponad 5 godzin każdego dnia. Nie zlikwidowałoby to korków, zwiększyłoby to zamieszanie, nie byłoby wcale tańsze, nie rozwiązałoby problemu.
Tak, to są argumenty strony, która optowała za tunelem, czyli ci od Misia, którzy chcą wydać bardzo dużo pieniędzy. Oni jeszcze posługiwali się argumentem NATO i Polska Marynarka Wojenna, Urząd Morski. Oni, ponieważ mają bazę NATO w Szczecinie, to nie wyobrażają sobie, by jakikolwiek most mógł im ograniczać prędkość w drodze do Szczecina. I w Świnoujściu też jakieś bazy mają. No i moja odpowiedź na to i na to otwieranie mostu, że przez 5 godzin dziennie musiałby się otwierać ten most, żeby statki mogły przepływać, trzeba było wyższy zbudować. I już, Golden Gate jest wysokim mostem w San Francisco i nie ogranicza przepływu, po prostu wyższy. Atrakcję turystyczną wyższą i nadal byłaby tańsza. Z jednej strony jest NATO i ich argumenty, możemy się przychylić i po prostu taki wysoki zbudować ten most, żeby sobie mogli pływać do Szczecina w pełnym rozpędzie, co i tak jest niemożliwe, bo tam z głębokością i szerokością jest słabo, więc to nie ma znaczenia, ten most tak w 100%. Żeby się nie musiał otwierać, to odpowiednio wyższy.
A troszkę drożej
wyjdzie, ale wyższy i piękny, turystyczny.
A myślałem, więc że chociaż strony raz dasz się przekonać i powiesz, no dobrze, nie miałem racji, ten tunel to jest słuszna koncepcja.
Ale może nadal nie mam racji, tylko popatrzyłem na argumenty obu stron. I tutaj argumenty usłyszałem o otwieraniu mostu, to ja na te argumenty odpowiadam, to pociągnijcie wyższy i nie trzeba go będzie podnosić wtedy. Argument na to zrozumiałem i jestem za tym, żeby uszanować, ale przeciwko tunelowi wypowiadają się mieszkańcy w kolejnych referendach, a za ich pieniądze to jest budowane. I głos mieszkańców ma się nie liczyć, bo Urząd Morski jest ważniejszy od mieszkańców. Mieszkańcy chcieli mostu. To nawet gdyby miał tyle samo kosztować co tunel, to należałoby uszanować głos mieszkańców, bo to jest ich miliard. I w związku z tym za miliard most zbudujcie, a nie tunel.
W czasie wakacji pojedziemy do Świnoujścia i ustalimy sprawę, jak wyglądają sprawy na miejscu. A co o pieniądzach chciałeś
powiedzieć? Tak, bo nie oglądałem w terenie. Nie oglądałem w terenie na świeżo tego. Jeździłem do Szwecji tam montować różne rzeczy w stajniach. To pamiętam prom ze Świnoujścia i tak dalej. I pamiętam tę przeprawę promową, o której teraz mówimy, tunel czy most. Natomiast no, nie pamiętam w szczegółach, jakie to jest i jak ten most miałby wyglądać. Nie pamiętam. Wizja lokalna, proszę bardzo, lata. Jak pozwolą ci wyjść z domu, drogi Krzysztofie, z mikrofonem jeszcze. Na mikrofonie musisz mieć wymienną maskę, co godzinę ją zmieniać, bo jak napluje ktoś na mikrofon, to on zaraża przecież. Jak widzę pieniądze, to się uruchamia u mnie mózg analityczny. Mam kilka mózgów w głowie i analityczny się zmysł u mnie ujawnił od razu, kiedy przeczytałem coś takiego. 10 marca to przeczytałem, że polskie ciepłownie trafiają w niemieckie ręce. Firma E.ON wykupuje, już 10 ciepłowni sprzedano. Radni PO razem z burmistrzem z Gorzelca chcą swoją elektrociepłownię sprzedać węglową. No bo według tego, co im premier Mazowiecki opowiada, Morawiecki, przepraszam, to już tam węgla nie wolno będzie palić w Polsce i tak dalej, w związku z tym trzeba się tego pozbyć, ale wtedy ja się zawsze zastanawiam, a ta firma, która kupuje, to co ona się nie orientuje? To i tak przyszli z walizką pieniędzy i kupują jak leci wszystko, już 10 ciepłowni kupili i nagle, powiem Państwu, okaże się, jak już kupią, że jednak lepiej palić węglem. Wtedy się nagle okaże, że jednak lepiej palić węglem. My się wpakujemy, sprzedaliśmy wszystko i idziemy w jaką stronę? Idziemy w stronę taką, która się Francuzom opłaca najlepiej, żebyśmy sobie zbudowali elektrownię jądrową. Nie mamy własnego uranu, czyli do końca życia będziemy musieli kupować paliwo do elektrowni, drogie w końcu, z zagranicy. Nie znamy tej technologii, więc musimy kupić cudzą, bo własnej nie wypracowaliśmy. I premier Rzeczypospolitej w rozmowie z Macronem stara się ożywić stosunki z Francją. I nasz premier mówił tam sprawa zapalna o firmach transportowych, a Francja natychmiast o budowie elektrowni jądrowych zagadała. W konkurencji z rozmowami, które Polska prowadzi z Ameryką i Chinami. Tak przeczytałem. I jak przeczytałem, że my po pierwsze chcemy kupić, w ogóle, że rozważamy kupienie od Francuzów przestarzałej technologii. Oni byli chyba pierwsi w Europie, którzy stawiali elektrownie jądrowe. One są przestarzałe. Żadnych już nie ma tam modyfikacji, nic, tylko powielają ten swój, to co umieją, powtarzają i próbują to opchnąć komu się tylko da na całej kuli ziemskiej. Więc przestarzałą technologię rozważamy, francuską, przeznaczoną dla krajów trzeciego świata obecnie i w ogóle rozmawiamy z Chinami o kupowaniu chińskiego badziewia, żeby oni tu przyjechali, miliony Chińczyków, żeby przyjechały budować elektrownię na polskim terenie jądrową. No to mi się wydało wszystko absurdalne i jeszcze w kontekście tych elektrociepłowni, które teraz sprzedajemy, tak jak cukrownię Niemcom sprzedaliśmy, a potem się okazało, że słodki cukier da się zrobić i da się sprzedać, ale już nie mamy własnych fabryk cukru. I trzecia rzecz o pieniądzach jeszcze się zmieści. Prezydenci dużych miast w Polsce uważają, że podział środków unijnych będzie niesprawiedliwy. Oni na bazie swoich doświadczeń już teraz uważają, że będzie niesprawiedliwy. Unia Europejska z góry narzuciła, jaki procent funduszu ma być przeznaczony na przykład na ochronę klimatu, jaki procent na zdrowie, na inwestycje. Nieważne, jaką masz gminę. Możesz mieć gminę taką, która już zainwestowała w ochronę klimatu i ma wszystko ponakładane, filtry gdzie trzeba i tereny zielone porobione, ale jak dostanie środki unijne, to Unia i tak z góry decyduje, że tyle procent z tego, co wam damy, niesprawiedliwie musicie jeszcze tam dopompować w wymyślcie na suficie parki, bo mają być parki zbudowane w mieście, ale my już mamy pełno parków, jesteśmy zielonym miastem. Nie, ma być tutaj zgodnie z rozdzielnikiem na klimat, na zdrowie i na inwestycje. I teraz moja uwaga jest taka, skoro prezydenci dużych miast wiedzą, że niesprawiedliwie będą dzielone środki unijne, to ja proponuję nie wpłacać do Unii pieniędzy, bo my wpłacamy naszą dolę, a oni potem niesprawiedliwie dzielą. No to jak wiemy, że niesprawiedliwie dzielą, to nie wpłacajmy. Takie proste rozwiązanie. Trzeba się wycofać. Nie wpłacajmy.
Ale oni uważają...
I Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. To jest argument za niewpłacaniem. W jakim celu jeszcze jesteśmy w Unii, skoro tam jest tak źle z pracą? Polska ma najniższe bezrobocie, to my jesteśmy w klubie, w którym wszyscy mają wyższe bezrobocie od nas. To ja nie chcę być w tym klubie. Ja chcę być w klubie, w którym ja ciągnę w górę, a nie cały klub mnie ciągnie w dół. Skończyłem o pieniądzach.
I skończyliśmy na dzisiaj studio Dziki Zachód. Bardzo serdecznie dziękuję.
I ja dziękuję, masz głos jedwabisty naprawdę dzisiaj.
Ty również.
Uspokaja mnie, chociaż tematy są dołujące, ale mnie uspokaja twój głos.
Ale życie jest piękne.
Studio Dziki Zachód.